Pozdrawiam Państwa i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Informacje z kraju. Kolejny rozdział sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Dziś prezes Trybunału ustosunkował się do wątpliwości kancelarii premiera w kwestii wyroku z 3 grudnia. W swoim piśmie profesor Andrzej Rzepliński zaznaczył, że ogłaszanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego jest obowiązkiem konstytucyjnym i podlega wykonaniu niezwłocznie. Ponowił też zarządzenie o niezwłocznym ogłoszeniu wyroku z 3 grudnia w Dzienniku Ustaw. Szefowa kancelarii premiera Beata Kempa zaznacza jednak na konferencji prasowej, że wątpliwości nie zostały rozwiane.
Niestety odpowiedź dotyczy tylko artykułów Konstytucji, które oczywiście są jednoznaczne, które znamy, ale które nie odpowiadają na wątpliwości co do ważności orzeczenia i co do składu orzekającego, tak zwanego składu właściwego. Problem jest, powstał, a ja mam obowiązek problem wyjaśnić od początku do końca, zanim przystąpimy do publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Sprawa jest precedensowa, jest niezwykle ważna i ważne, żeby Polacy otrzymali komunikat, że organy w Polsce, organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Przypomnę, to obowiązuje wszystkich, również Trybunał Konstytucyjny.
Rzecznik rządu Elżbieta Witek zapewniła, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego zostanie opublikowany. Nazwała też kłamstwem informacje medialne sugerujące, że Kancelaria Prezesa Rady Ministrów nie chce drukować wyroku.
Wyrok będzie drukowany. Ja chciałam przypomnieć tylko, że dzisiaj jesteśmy w 6 dniu roboczym i kompletnie nie rozumiemy, skąd się wzięło całe to zamieszanie, zwłaszcza, że zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego niezwłoczne drukowanie to jest 14 dni, a poprzednia ekipa drukowała średnio od 4 do 9 dni. Jesteśmy w 6 dniu roboczym.
W czwartek szefowa Kancelarii Premiera Rady Ministrów napisała do prezesa Trybunału o wątpliwościach, czy 3 grudnia orzekał właściwy skład Trybunału Konstytucyjnego. Minister Beata Kempa poprosiła Rzeplińskiego o zajęcie stanowiska i poinformowała, że do tego czasu wstrzymuje publikację wyroku. Tymczasem warszawska prokuratura okręgowa poinformowała dziś, że prokurator zbada zawiadomienie w sprawie niepublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 3 grudnia, które wpłynęło od osoby prywatnej. Prokuratura zwróciła się też w tej sprawie do Rządowego Centrum Legislacji. Prezydent Andrzej Duda powołał rządowych członków Rady Dialogu Społecznego. Uroczystość miała miejsce w Pałacu Prezydenckim. 9 ministrów i 2 wiceministrów będzie wchodziło w skład Rady. Wicepremier, minister rozwoju Mateusz Morawiecki, minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak oraz minister skarbu Dawid Jackiewicz. Oprócz nich w Radzie Dialogu Społecznego zasiądą też minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, energii Krzysztof Tchórzewski, finansów Paweł Szałamacha i minister edukacji Anna Zalewska. Członkiem gremium będzie też szefowa resortu rodziny i pracy Elżbieta Rafalska oraz wiceminister Stanisław Szwed. 11. rządowym członkiem Rady będzie wiceminister finansów Hanna Majszczyk. Głównym zadaniem Rady Dialogu Społecznego jest przywrócenie dialogu społecznego w Polsce, którego w ostatnich latach brakowało, mówił prezydent Andrzej Duda.
Rada Dialogu Społecznego, której inicjatorami była strona związkowa, strona pracownicza, miała ten dialog i ma ten dialog w intencji w Polsce przywrócić. Bardzo serdecznie dziękuję pani premier za to, że tak szybko państwo ministrowie są gotowi podjąć te obowiązki w ramach Rady Dialogu Społecznego. Bardzo dziękuję, że będą w niej pracowali ministrowie odpowiadający za tak ważne działy administracji rządowej i za tak ważne dziedziny w funkcjonowaniu naszego państwa. Te zasadnicze tematy, które ważne są dla Narodowej Rady Rozwoju, te tematy, które wymagają pogłębionego dialogu.
Poprzedni rząd Ewy Kopacz reprezentowało 8 osób, 6 ministrów i 2 wiceministrów. Ustawa o Radzie Dialogu Społecznego obowiązuje od 11 września i zastąpiła ustawę o Komisji Trójstronnej. Komisja od 2013 roku zbierała się w niepełnym składzie. Związki zawodowe zawiesiły swój udział, podkreślali, że dialog w Komisji Trójstronnej jest pozorowany, a rząd jedynie komunikuje swoje decyzje. Prawica RP przedstawiła projekt ustawy w obronie prawa do życia i zdrowia nienarodzonych dzieci poczętych metodą sztucznego zapłodnienia. Ustawa nawiązuje do rezolucji, której przez 3 lata nie chciał rozpatrzyć Sejm poprzedniej kadencji. Europoseł Marek Jurek, prezes prawicy RP, podkreśla, że projekt zwraca uwagę na konieczność spójności polskiego porządku prawnego. Wszystkie prawa dziecka poczętego zawarte w ustawie o ochronie płodu ludzkiego, Rzeczniku Praw Dziecka, kodeksach cywilnym i karnym powinny być odnoszone do dzieci, które pochodzą z in vitro, podkreślił polityk.
W tej sprawie nie trzeba ustanawiać żadnych szczególnych nowych przepisów prawnych. Ta ustawa po prostu integruje ustawodawstwo wprowadzone w poprzedniej kadencji dotyczące poczęcia pozaustrojowego z całym polskim dorobkiem prawnym dotyczącym ochrony życia przed urodzeniem, dotyczącym praw dziecka poczętego.
Poseł niezrzeszony Jan Klawiter zwrócił uwagę, że nowela ustawy zmienia m.in. definicję zarodka.
Zarodek to nie jest tylko jakaś taka grupa komórek, bo to oczywiście każdy człowiek jest grupą komórek i można powiedzieć, świat jest tylko zbiorem rzeczy. Zarodek jest człowiekiem od momentu poczęcia. W związku z tym tutaj taka definicja zarodka jako całościowa definicja musi uwzględniać ten element też i wynikający z naszej wiedzy. Genetyka nie daje tutaj żadnych możliwości innych interpretacji.
Prawica RP proponuje także zmiany artykułu 152, paragraf 1 kodeksu karnego. Politycy chcą, aby sformułowanie przerywanie ciąży zamieniono na zapis brzmiący: kto za zgodą kobiety zabija dziecko poczęte z naruszeniem przepisów ustawy, podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat. Prawica RP zwróci się w tej sprawie o poparcie do klubów PiS-u, Kukiz15 i PSL. Do gazoportu w Świnoujściu wpłynął metanowiec z katarskim LNG. Pierwsze komercyjne dostawy gazu rozpoczną się w połowie 2016 roku. Gigantyczna jednostka o długości ponad 315 metrów ma w swoich ładowniach gaz przeznaczony do schłodzenia i rozruchu gazoportu. Statek dostarczy ponad 200 tysięcy metrów sześciennych skroplonego paliwa, to jest około 120 milionów metrów sześciennych gazu ziemnego. To bardzo ważny dzień dla bezpieczeństwa energetycznego, mówi minister Marek Grubarczyk, szef resortu gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.
Faktycznie możemy rozpocząć techniczny odbiór gazoportu, najważniejszy okres, bo on pokaże, w którym momencie jesteśmy i ile potrzeba czasu do produkcyjnego uruchomienia tej instalacji. To rozpoczęcie fizycznie otwiera możliwości uzyskania dostaw gazu z innych kierunków niż wschodni. Dzisiaj działa już zespół monitorujący sytuację działań i inwestycji Nord Streamu. Mamy zadanie skutecznie zadziałać tak, aby Polska już nigdy więcej nie utraciła szans rozwojowych, a to stało się faktem w kontekście budowy pierwszego gazociągu Nord Stream, który wypłycił tor podejściowy i ograniczył możliwości rozwojowe zespołu portów Szczecin-Świnoujście.
Terminal w Świnoujściu to jedna z największych polskich inwestycji energetycznych w ostatnich latach. Decyzję o budowie gazoportu rząd podjął w 2006 roku, a termin jej zakończenia był kilkukrotnie przesuwany. Minister Krzysztof Tchórzewski, szef resortu energetyki, mówi, że w dłuższej perspektywie rząd PiS-u rozważa budowę kolejnego gazoportu.
Musimy zobaczyć z punktu widzenia funkcjonalnego, jaka będzie przepustowość tego gazoportu, ile będziemy w stanie odbierać. W takiej sytuacji, z punktu widzenia obecnego zapotrzebowania, to gazoport w Świnoujściu na najbliższe przynajmniej 10 lat wystarcza. Natomiast z punktu widzenia naszej rezerwy, naszej niezależności energetycznej, to wiele wskazuje na to, że po roku 2025 może zajść się taka potrzeba, kiedy zostaną zakończone kontrakty podpisane w tej chwili na dostawy gazu i będziemy jakby budowali nowy miks energetyczny, który nam zapewni pewną niezależność dostaw, to w takiej sytuacji ta inwestycja jest rozważana jako inwestycja perspektywiczna.
O takiej możliwości mówiła w swoim exposé premier Beata Szydło. Nowy gazoport najprawdopodobniej miałby powstać w okolicach Trójmiasta. Byłaby to kolejna inwestycja, która uniezależniłaby nasz kraj od rosyjskich dostaw gazu. Ministerstwo Infrastruktury w najbliższym czasie podejmie rozmowy ze związkowcami z PKP Cargo. Strona społeczna zapowiedziała strajk kroczący na 18 grudnia. Związkowcy skierowali do szefa tego resortu pismo z prośbą o pilne spotkanie w sprawie sytuacji w spółce. Minister Andrzej Adamczyk w rozmowie z redakcją informacyjną Radia Maryja podkreślił, że znane mu są problemy pracowników spółki, bo od dłuższego czasu zajmuje się tą sprawą. Obecnie Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa pracuje nad rozwiązaniami, które mają zapobiec strajkowi, a niebawem opinia publiczna zostanie o nich poinformowana.
Następuje eskalacja pewnych decyzji, eskalacja niepokojów. Tak opisane te zjawiska w formie takiego protestu zostały złożone przed kilkoma dniami. Ja sprawą bezpośrednio się zajmuję. I mogę powiedzieć jedno. Dzisiaj i w kolejnych dniach będą podejmowane decyzje, które mam nadzieję zapobiegną strajkowi, bo to przecież rzecz najgorsza, jaka się może zdarzyć. Cierpi gospodarka narodowa, ale sami pracownicy, którzy muszą strajkować. Pracownicy chcą pracować i trzeba im tą szansę stworzyć, eliminując wszelkie powody, dla których protestują.
Grudniowy strajk generalny pracowników PKP Cargo ma mieć charakter kroczący. Pracownicy PKP Cargo domagają się podwyżek płac w wysokości 250 zł, a także zatrzymania szkodliwych działań zarządu. Początkowo akcja protestacyjna miała rozpocząć się 9 listopada, jednak na skutek apelu polityków PiS-u związkowcy zadecydowali o zawieszeniu strajku do 9 grudnia. PKP Cargo jest największym towarowym przewoźnikiem kolejowym w Polsce i drugim w Unii Europejskiej. Od 2013 roku jest notowany na warszawskiej giełdzie. Zatrudnia obecnie 22 600 osób. W Radiu Maryja informacje z zagranicy. Ojciec Święty Franciszek przesłał słowa pozdrowień z okazji 150. rocznicy powierzenia Zgromadzeniu Redemptorystów ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Papież Franciszek skierował przesłanie do przełożonego Generalnego Zgromadzenia ojca Michaela Brella. W dokumencie Ojciec Święty wyraża nadzieję, że to znaczące wydarzenie zainspiruje odnowione i autentyczne nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny. Franciszek udzielił także apostolskiego błogosławieństwa, mówi ojciec Sylwester Cabała, redemptorysta. Dodał, że to wielka radość dla zgromadzenia i czcicieli Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Ojciec Święty wyraża nadzieję w tym przesłaniu, że odnowiony i autentyczny kult Najświętszej Dziewicy w tym tytule będzie się rozwijał dzięki obchodom tej pięknej rocznicy i składa nam również wyrazy właśnie takiego wsparcia dla tych działań w tym względzie, jak również udziela błogosławieństwa apostolskiego. Bardzo się cieszymy jako redemptoryści właśnie tymi słowami Ojca Świętego Franciszka i przyjmujemy je jako docenienie i kontynuację tego zadania, które redemptoryści wypełniają już od 150 lat i chcemy odpowiedzieć na nie naszym odnowionym zaangażowaniem w szerzenie kultu Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
11 grudnia 1865 roku błogosławiony papież Pius IX powierzył ikonę Matki Bożej Nieustającej Pomocy opiece redemptorystów z poleceniem, by uczynili ją znaną na całym świecie. W Radiu Maryja nadaliśmy wiadomości. Za uwagę dziękuję. Monika.